Fenomen, szczególność Ziemi Cieszyńskiej podkreślają dwie legendy, które mówią, jak powstała Ziemia Cieszyńska. Zacznę może od legendy romantycznej. Ziemia Cieszyńska powstała z uśmiechu pięknej dziewczyny. Ale bardziej lubię jeszcze drugą legendę. Ona mówi, że kiedy Pan Bóg stworzył świat, popatrzył na niego, popatrzył na Ziemię Cieszyńską i uśmiechnął się, bo była tak piękna i z tego uśmiechu powstała.
Dzień dobry Państwu. Mam przyjemność gościć dzisiaj w domu historyka i osoby osiadłej na Śląsku Cieszyńskim, chociaż wcale z tego miejsca osoby niepochodzącej, pana Macieja Oczkowskiego.
Dzień dobry, witam.
Panie Macieju, jak to się stało, że krakowianin, a mieszka sobie na Śląsku Cieszyńskim i mało tego, to mu się bardzo podoba, z tego co wiem.
Bardzo. Ja jestem człowiekiem, który absolutnie nie wypieram się krakowskich korzeni. Mam wielki sentyment do mojego rodzinnego miasta, ale już ogromną część mojego życia przeżyłem tu na Śląsku Cieszyńskim i praktycznie mógłbym powiedzieć, że mam dwie ojczyzny. Tam, małe ojczyzny, tam, w której się urodziłem, którą noszę w pamięci, ale fizycznie zmieniły się te okolice zupełnie, także pozostały takie jak kiedyś, tylko tak w mojej pamięci, w sercu. A druga to jest Śląsk Cieszyński, gdzie znalazłem wyjątkowe miejsce na ziemi. Dla mnie, dla mojej rodziny. A skąd się tu wziąłem? No, stare przysłowie powiedziało, jak szukasz przyczyny, to szukaj kobiety, znajdziesz kobietę. Rzeczywiście. Tak się stało, że jeszcze w Krakowie poznałem dziewczynę ze Śląska Cieszyńskiego. Sympatyzowaliśmy ze sobą, zaczęliśmy snuć wspólne plany życiowe. W rezultacie doszło do tego, że załatwiłem pracę w muzeum w Cieszynie, przewidując przeniesienie się z Muzeum Krakowskiego. Za kilka miesięcy planowaliśmy wesele. Tylko był ten okres przejściowy, gdzie zamieszkać do decydujących chwil. Szukałem mieszkania, były pewne kłopoty, skierowano mnie potem po informację do rodziny, która mogła powiedzieć, czy była jakaś odpowiedź na moją prośbę o wynajęcie mieszkania, przyjęcia, czy nie. Trafiłem do tej rodziny, bardzo miłej, przyjaźnimy się już do dzisiejszego dnia z najmłodszym pokoleniem. Przyjęto mnie na 3 miesiące, tak planowałem, byłem 4,5 roku i był to pod każdym względem bardzo ważny czas na mojego życia, a patrząc z perspektywy, to muszę powiedzieć, to nie to przysłowie decydujące, ale uświadomienie sobie, że to Pan Bóg miał swoje plany, na moje się nie udały, ale te, które Pan Bóg darował, były o wiele, wiele wspanialsze.
Co takiego urzekło Pana w tych, tutaj w tych terenach? Co jest szczególnego w Ziemi Cieszyńskiej, w Śląsku Cieszyńskim?
Muszę powiedzieć, że bardzo mi odpowiadała psychika ludzi, którzy mieszkają, takich bardziej otwartych. No, może to będzie nieładnie powiedzieć o swoich terenach, ale bardzo się ucieszyłem, kiedy uwolniłem się od tej przesadnej, nieraz nie zawsze szczerej galicyjskiej grzeczności na wynos, na pokaz. Tutaj tego nie ma. Natomiast jest prawdziwy szacunek do drugiego człowieka. Taki drobiazg powiem. Kiedy znalazłem się w sytuacji po prowadzonej przeze mnie godzinie biblijnej, to była jedna z pierwszych w życiu, na wiosce pod Cieszynem, wyszliśmy z kaplicy. No i teraz zgodnie ze zwyczajem prowadzący po zakończeniu spotkania wita się z obecnymi. No to gdzie dżentelmen się kieruje? Do kobiet, więc podchodzę do kobiet i czekam, aż mi podadzą rękę, a one stoją sztywno. Zaczynam się orientować, że sytuacja jest niezręczna i dopiero szybko podszedł któryś z mężczyzn, podał mi rękę, mężczyźni się przywitali ze mną, a potem dopiero kobiety. No to był ten moment, że trzeba pewne, takie w tym momencie jeszcze panowały zwyczaje, rozumieć, szanować, co wcale znaczy, że kobiety się nie szanuje, tylko tak było przyjęte, że mężczyzna ma pierwszeństwo, a kobieta jest potem, poeta jak gospodarz, jak mąż się przywitał. No więc te momenty takiego szacunku. Drugie, bardzo mi się podoba, ale ja sam z tego korzystać nie mogę, to jest mówienie po naszemu, czyli rządzenie po naszemu, czyli gwara cieszyńska, bardzo ładna, zawierająca wiele staropolskich słów, no ale zbyt piękna i za trudna, żeby ją się posługiwać. Cieszę się, że ją rozumiem. A jeśli już ten wątek jeszcze bym mógł międzyludzkich kontaktów powiedzieć, to na cieszyńskim w gwarze zachowały się szczególne formy wyróżnienia. I dla kogoś z zewnątrz, takiego jak ja, prowadziło to do sytuacji prawie że irracjonalnej. Mhm. Siedzieliśmy w muzeum na dyżurze, we trójkę, dwie panie pomocy muzealnej, ja. I w pewnym momencie jedna z pań się pyta, patrząc na mnie, a byli też dzisiaj w mieście? A za chwilę, a widzieli to? W pierwszym momencie zastanawiam, czy ja mam jakieś przywidzenia, albo ta pani widzi jakieś dodatkowe osoby, ja jestem tu jeden, jedyny. Tak. No i zorientowałem się po kilkakrotnych takich sytuacjach, że konsekwentnie do mnie mówi w liczbie mnogiej. Ponieważ miałem wspaniałego gospodarza, starszego, który mnie wprowadzał wszystkie tajniki dotyczące historii, języka, obyczajów Śląska Cieszyńskiego, więc zapytałem się go, co się dzieje. Dlaczego osoba, kobieta na dodatek, więc mówi do mnie w liczbie mnogiej. A to dopiero się dowiedziałem, że w gwarze cieszyńskiej do rówieśników, do równych sobie mówi się przez ty. Dla osób, które chcesz bardziej uszanować, to mówi się wy. Byliście, widzieliście. A dla osób bardzo, bardzo wyróżnionych, no to pastor, nauczyciel, to się mówi oni. Byli, widzieli. I dowiedziałem się, że te panie mnie po prostu chciały w wyjątkowy sposób uszanować. Wiele jest takich niuansów, ale jedno, co tak bardzo pozytywnie tutaj odbieram, to jest fakt, że na terenie bardzo zróżnicowanym wyznaniowo jest po prostu zakorzeniony szacunek dla drugiego człowieka. Mogę się nie zgadzać swoimi poglądami. Może pewne rzeczy mi nie odpowiadają, ale to nie przeszkadza, że jesteś gorszy. Jesteś równy mnie. Szanujemy się nawzajem i że nie są to puste słowa, to świadczy sytuacja, którą niejednokrotnie tu już przeżyłem, z którą się spotkałem, że w momentach ważnych życiowo, ślub, pogrzeb, zbierają się sąsiedzi bez względu na to, z jakiego są wyznania, do jakiej społeczności religijnej należą, ale wspólnie odprowadzają czy żegnają tego człowieka, albo towarzyszą w tych radosnych okolicznościach i wcale to nikomu nie przeszkadza. Może to, co jeszcze powiem, to będzie trochę zaskakujące, ale rozmawiałem kiedyś z księdzem dziekanem rzymskokatolickim z Wisły. On już go nie ma tu, gdzieś to już jest na emerycie. I rozmawialiśmy o sytuacji, jak to wygląda w diecezji bielsko-żywieckiej, która jest jedną diecezją rzymskokatolicką, ale jednoczącą tereny dawnego Śląska Cieszyńskiego i dawnej Małopolski, czyli Żywieczyzna. Ksiądz był, dziekan był w jakimś wyjątkowo dobrym nastroju, skłonny do zwierzeń, opowiadał mi różne przeżycia, i na moje pytanie bardzo ochoczo mi zaraz odpowiedział. To ja panu powiem. Jak się spotykamy na konferencjach dziekanów u biskupa, księdza biskupa w Bielsku-Białej, to ja mam taką myśl, że ja się lepiej rozumiem z wami, ewangelikami tutaj, niż z moimi kolegami z Żywieczyzny. Genius loci. Jest tu specyfika.
U nas, w naszych stanach Polski, niekiedy niestety króluje powiedzenie, czy taka mentalność Polak-Katolik. Trudno byłoby się, rozumiem, utrzymać temu podejściu tutaj, prawda?
Tak, ono by się tutaj nie w pełni sprawdziło. Jeszcze trudniej byłoby to zaakceptować z czasów rządów austro-węgierskich, kiedy chociażby w Wiśle sytuacja była taka, że urzędnicy administracji majątków cesarskich, leśniczy, którzy przychodzili z zewnątrz, Austriacy, byli katolikami, a miejscowi górale byli ewangelikami. Mhm. Więc to się nie zgodziło. Jest słynna historia, kiedy przed laty jeszcze, właśnie wspomniany przeze mnie dawnych, dawnych czasach, syn pastora w Byszczycy, to jest teraz miejscowość po stronie już czeskiej, na Zaolziu, żenił się z katoliczką. No, było troszeczkę zaskoczenia, ale największy problem, jaki poruszono, to był taki, że przecież ona jest katoliczką, to nie jest Polką. Nie, wytłumaczono, nie, że ona jest Polką katoliczką, aha, no i wtedy się te zastrzeżenia uspokoiły.
Tak.
Wynikało to z terenu, że działo się na terenie, gdzie zdecydowana większość była właśnie wyznawcami Kościoła ewangelickiego.
Proszę powiedzieć, co jeszcze wyróżnia ten Śląsk-Cieszyński na tle całej Polski, tego co wie pan też z życia właśnie choćby Galicji. No ja pochodzę z Sandomierszczyzny, mamy wielu przyjaciół w Lubelszczyźnie. Czy jest coś, co ludzie przyjeżdżający tutaj mówią, to jest inne, to inaczej, u nas się inaczej to robi, mówi?
Może to jest drobiazg, ale powszechne jest, na Górnym Śląsku zresztą też to występuje, zamiłowanie do porządku, do ładu, do odpowiedzialności. Lubię się odwoływać do faktów z życia. Spotkaliśmy Wiślankę, która wyszła za mąż daleko Tomaszowa Mazowieckiego na tamtych terenach i opowiadała o swoich problemach. Jak się okazało, to, że była ewangeliczką, to jakoś otoczenie i teściowie, zwłaszcza z którymi mieszkano w jednym budynku, w miarę zaakceptowali. Natomiast momenty, które wywoływały opór i krytykę, to były takie, że ta młoda gospodyni w każdą sobotę zamiatała podwórko. I padło potem pytanie, a po co ona to robi? Przecież to nie jest izba, to nie jest... Ale ona tak była nauczona. Potem stwierdziła z rozmowy z mężem, że nie będzie nosić wody ze studni, tym bardziej, że niedługo będą się spodziewać dziecka, ona prosi, żeby mąż zainstalował pompę i będzie w domu, będzie wodociąg. Teściowa była oburzona. Całe życie nosiłam wodę ze studni, korbą kręciłam, a ona wymyśla takie rzeczy. Za dwa miesiące synowie powiedziała, ale ja też chcę być taki. Różnica dla tej pani, o której opowiadałem, tej która, synowej, to były naturalne nawyki. Dla otoczenia to było jakieś wymysły pańskie, po co to komu tak na wsi potrzebne. Inne podejście do życia, do zwracania uwagi na pracowitość, czystość, co też mnie uderzyło tutaj, a jako historyka połechtało po sercu. Niesamowity szacunek dla książki, dla słowa drukowanego. To jest rzecz ważna. Mhm. Także i fakt, że w domach przechowały się nawet przez to kilkusetletnie druki, to akurat te religijne, które były przez pokolenia czytane, ale z szacunkiem.
Tak.
Po drugie, powszechna to była umiejętność czytania. To było to zderzenie, że w pozostałych terenach Polski, bo oczywiście były lata jeszcze, powiedzmy, przed II wojną światową, nie tak powszechna była nauka, znajomość czytania. U nas tak. Już matka, zresztą była zasada, że mama w domu uczyła dziecko poznawać litery. I ona, jak już poszło do szkoły, to mówiła rektorowi czy nauczycielowi, litery to on zna, a resztę tego pan rektor nauczył. Bardzo dobra rzecz. Czytanie, znajomość pisania już mniej, znaczy w szkole osiągnięta, ale mniej kultywowana. No i taki może przykład z pracy w muzeum. Zwróciłem uwagę, że w zeszytach szkolnych XIX-wiecznych, które mieliśmy w naszych zbiorach tu w Wiśle, zadania pisane przez dziewczęta, to były wypracowania takie specjalne z piękno pisania czy z kaligrafii, To zgadnijcie Państwo, kto miał ładniejsze, chłopcy czy dziewczęta ładnie pisali?
Według moich standardów, z moich stron, no to dziewczęta.
A to było akurat na odwrót. Czemu? Bo było założenie, dziewczynie dobrze wystarczy, jak się nauczy czytać, pisać tyle, ile potrzeba, bo przecież potem skończy szkołę, zostanie gospodynią, żoną, matką, a mąż, tata będzie w urzędach musiał podpisywać, będzie czytał wszystkie wezwania, będzie pisał podania, no więc praktyka. Niech ona lepiej będzie się na gospodarstwie skupia, a chłop niech pisze dobrze. Ale czytają jedni i drudzy dobrze.
Fascynujące. Jestem pewien, że nie będę miał niedosyt po tym wywiadzie i nasi widzowie również. Co urzeka Pana w taki sposób, że człowiek chce tutaj zostać jeszcze? Co w samej Wiśle albo w okolicach? Bo mówię, ma Pan porównanie, to jest cenne. Ludzie, my żyjemy często całe życie w jednym miejscu, bez możliwości porównania różnych środowisk. Pan to szczęście miał.
Ja rzeczywiście mam takie szczęście, wręcz darowane od Pana Boga, że mogę porównywać i być tym, który rozumie, co się wokół niego dzieje, współuczestniczyć, ale jednocześnie patrzeć jakby z boku, troszkę oceniać. W moim wypadku to jest jakby podwójna taka możliwość. Raz pod względem zmiany środowiska, w którym mieszkam, ale w którym się zżyłem. Tak na marginesie powiem, że największym dla mnie komplementem było, jak po latach powiedział jeden młodszy ode mnie człowiek, coś rozmawialiśmy, ja wspomniałem o Krakowie, a on mówi, a myśmy nawet zapomnieli, że ty jesteś, niestety, jesteś nasz. Czyli zupełnie mnie zaakceptowano i tu powiem, jest to bardzo cenne środowisko, ale trochę zamknięte. Nie ma tak, że hurra, każdy przyczyn to super, super. Tak, że wszystko jest dobrze, ale zanim cię dopuścimy do pewnej komitywy, to musimy cię poobserwować, kim jesteś. Nie, skąd przyszedłeś, nie w jakiej rodzinie się urodziłeś, jakie tam masz nazwisko, ale kim ty jesteś jako człowiek. I to mnie bardzo odpowiada ocenianie człowieka za jego zachowanie i za jego walory. A nie za to wszystko, co jest nabyte.
Myśli pan, że ma tutaj gra jakąś rolę to, że tak wielu tutaj ludzi, protestantów szczególnie, ma żywy związek z Bożym Słowem i żyje Pismem Świętym?
Jest. Jest to na pewno raz, że jestem od dzieciństwa kontakt ze z Bożym Słowem. To słowo przede wszystkim jest autorytetem, do którego się odwołuje. Po drugie, jeżeli sięgniemy do starych i współczesnych, ale starszych tych kancjonariów czy śpiewników ewangelickich, jest tam bardzo dużo pieśni, które kładą nacisk na twoje zachowanie. Na ile słowo, które poznajesz, potwierdza się twoim życiu. Teoria łącząca się z praktyką.
Czy myśli pan, że, bo tak jak słucham pańskich opowieści i wcześniejszych również, poza nagrywaniem, widzę, że tak czuję, że to, co tutaj jest, to jest jakiś rodzaj spełnionego marzenia tej pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie tak wiele narodów i religii współżyło względnie pokojowo, a na pewno nie było nietolerancji, bo na to sobie nie można było pozwolić. Czy to byłoby zbyt ryzykowne, gdyby stwierdzić, powiedzieć, że Śląsk Cieszyński to taka właśnie pierwsza RP? Trochę zmieniona, zachowana w jakimś stopniu?
No, powiedzmy idea tak. Natomiast były tutaj różnice, dlatego że jeżeli chodzi o Złoty Wiek, to świadomość mamy, że szlachta, która domagała się reformy państwa, reformy ustroju, zmian wyznaniowych, to była ta warstwa wiodąca. Tu na Cieszyńskim losy tak się potoczyły, że co prawda na początku okresu reformacji, pierwsza połowa XVI wieku na Cieszyńskim, znaczącą rolę odegrała szlachta, właściciele wsi, książę, który się przychylił, najpierw sympatyzujący, a potem książę, który się opowiedział po stronie reformacji, ale w efekcie po okresie kontrreformacji poza kilkunastoma rodami szlacheckimi. Reszta członków, reszta ludzi trzymających się z tradycji drogi Słowa Bożego, to była ludność, biedniejsza ludność miejska czy ludność wiejska. Mhm. Więc zmienił się status społeczny, ale ta świadomość była znaczenia. Kim jestem? Przeszli swoje doświadczenia. O tym przypominają tak zwane leśne kościoły, takie w Wiśle mamy, czy na Równicy w Ustronie, miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich. Mhm. Więc jest tak, z jednej strony odniesienie się do tradycji, wspomnienie ceny, jaką nasi przodkowie zapłacili za to, żeby wytrwać przy Słowie Bożym, ale na szczęście nie kończy się na tradycji, bo ważne jest, żeby tym Słowem żyć. Żeby ono dzisiaj nami kierowało. Jest i pewne odczucie. I to tak kilkakrotnie się spotykałem z tym. Tą opinię się słyszy i ludzie, którzy przychodzą z zewnątrz, to potwierdzają. Że żyjemy na jakimś terenie, w którym wyczuwa się pokój. Mimo różnych zawirowań wyczuwa się pokój. A my wyczuwamy, że to jest teren pod Bożą opieką.
Szanowni Państwo, to bardzo ciekawa rozmowa i jestem pewien, że to nie nasza ostatnia rozmowa. Rozmawiałem właśnie z panem Maciejem Oczkowskim, historykiem i szczęśliwym człowiekiem, jak mogę zaświadczyć pod wieloma względami, ale na pewno, jak słyszeliście, szczęśliwym mieszkańcem Śląska Cieszyńskiego, ziemi wyjątkowej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.